Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chwała Jezusowi. Kiedy brzmią te stare hymny, to czuję, jak przez ich treści, gdzie niektóre z tych melodii powodują, że przez ich treść czuję, jak Bóg chce mówić do mnie. Chciałbym dzisiaj kontynuować moje rozważanie Słowa Bożego właściwie z poprzedniego tygodnia, dlatego że nie skończyłem tematu, a wierzę, że jest w tym temacie dużo do powiedzenia. Jest to temat ważny i dotyczy każdego z nas. Pamiętacie, w jaki sposób zacząłem tydzień temu ten wykład? Że gdybym powiedział, ilu na tej sali jest, których dotyczy temat, co zrobić z niepotrzebnymi 10 milionami koron, to prawdopodobnie niezbyt wielu by było zainteresowanych takim wykładem, bo byście powiedzieli, to nie jest mój problem. Ja wiem, co zrobić. Problem w tym, że nie mam. Ale kiedy mówimy o wybaczeniu, to jest ten rodzaj tematu, w którym każdy na tej sali musi właściwie zaangażować się w to. Kiedy mówimy o odpuszczeniu, to nie ma na tej sali jednego z nas, który mógłby powiedzieć, że temat go nie dotyczy i właściwie to nie jest jego problem. Jest to problem, zaczynając ode mnie samego, powiem, i dotyczy ten temat mnie. Ja muszę prosić o odpuszczenie i odpuszczać. W różnych sytuacjach mojego życia ty musisz prosić o odpuszczenie i odpuszczać. Musimy być ludźmi, którzy chodzą w wybaczeniu. I pamiętacie, jakim wersetem zaczęliśmy kazanie tydzień temu? Chciałbym przypomnieć. Zaczęliśmy słowem, które wskazuje nam na nasze podobieństwo ku Ojcu. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec. Tu nie pisze, bądźcie miłosierni, wiecie, bo to tak fajnie religijnie, jak będziecie miłosierni. Bądźcie miłosierni, bo Ojciec taki jest, a wy jesteście naśladowcami. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. To jest to, co mówi nam Słowo Boże. I nie chcę oczywiście powtarzać całego wykładu, byłoby bez sensu powtarzać wykład z tamtego tygodnia. Można go sobie posłuchać na internecie, można go dostać nagrany, ale z tego, co zobaczyliśmy na temat wybaczenia, już jaśniej tego powiedzieć się nie da. Już jaśniej powiedzieć się tego nie da. I nie jest to też tylko po to, abyśmy to mówili, ale abyśmy to żyli. Jeżeli tylko będę o tym mówił, a nie będę tego czynił, to będę hipokrytą, będę kimś, kto nie żyje tym, co głosi. To jest to, co Ojciec nam dał, aby Kościół był jeszcze mocniejszy. I jaśniej tego powiedzieć się nie da. Nie możesz, mówiłem wtedy, w tamtym tygodniu wyraźnie, nie możesz, jest to niemożliwe, mieć zdrowej relacji z Bogiem i chorej relacji z Jego dziećmi. Dom, w którym nienawidzi się brat siostrom, to jest chory dom, bez względu na to, jak bardzo kochają ich rodzice. Kościół, w którym brat z bratem, siostra z siostrą, brat z siostrą, siostra z bratem nie mają dobrej relacji, jest chorym kościołem. I jaśniej się nam tego nie dało powiedzieć. Wybaczanie to nie jest jeden z wielu sposobów, jakie Pan Bóg dał, aby nam w Kościele było dobrze, ale jest to jedyny sposób, jaki Bóg dał, aby Kościół był tym, czym ma być. I jeżeli mówiliśmy również i czytałem wam wiele Słowa Bożego, prowadziliśmy nauczanie, słuchaliście sobie słowa, mogliście się modlić nad tym słowem, wierzę, że Duch Święty mówi do was. I jeśli ktoś z nas uważa, że zrobiono mu coś, czego nie może wybaczyć, to w świetle Słowa Bożego oszukuje samego siebie i nie ma w nim prawdy. Jaśnie się nie da tego powiedzieć. I dzisiaj chciałbym nadal kontynuować od tego miejsca, w którym przerwałem. Chciałbym mówić nadal na temat wybaczenia, ale również, przyjaciele, chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat tego, że musisz wybaczyć również sobie. Czasami trzeba wybaczyć sobie, czasami ludzie doświadczają wielkiego oskarżenia i właściwie nie są problemem inni, oni sami za to, co zrobili, chociaż wyznali grzech. O tym też chciałbym parę słów powiedzieć. Ale nadal, tak jak mówię z poprzedniego wykładu, chciałbym kontynuować z tego Łukasza 6,36. Odpuszczajcie. To, co czytałem przed chwilą. A więc mówiliśmy, czym jest wybaczanie. Mówiłem bardzo jasno, wybaczyłeś? Potrafisz wybaczyć? Biblii nie wybaczyć? Wybaczyłeś? Zapomnij i nie wracaj. Wybaczone nie oznacza zamalowane. Tłumaczyłem, że Bóg potrzebuje usuwać takie rzeczy. Bóg jest Bogiem, który widzi. Bóg nie zadowoli się tym, że coś zakryjemy i zamalujemy. Bóg chce, abyśmy to usunęli sprzed Jego oblicza. I wybaczenie usuwa bardzo wiele. Miłość potrafi naprawdę wiele przykryć. Wybaczyłeś, zapomnij, nie wracaj. Chciałbym przeczytać dzisiaj z Psalmu 103, 11 i 12 werset. Psalm 103, 11 i 12. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Tu jest Boży wzór na wybaczenie. Wschód od zachodu jest tak daleko, że gdybyście chcieli wziąć wschód i szlibyście na zachód, żeby go połączyć, to zachód i tak ciągle będzie na zachodzie, a wschód będzie ciągle na wschodzie. Ich się nie da połączyć i tak nie da się połączyć wyznaniego grzechu z miłością Bożą. To jest po prostu usunięte, załatwione. I wiecie, czasami człowiek mówi, że wybaczył, ale ciągle przypomina, co mu się stało. Człowiek mówi, ja ci wybaczę, ale ci tego nie zapomnę. Ja ci wybaczę, ale ty jeszcze popamiętasz. Czasem człowiek mówi, że wybaczył, ale ciągle przypomina to, co mu się stało i chcę wam teraz coś bardzo jasno powiedzieć. Pierwszy bardzo ważny punkt dzisiejszego nauczania. Jeżeli wybaczyłeś swojemu bliźniemu, a mu to ciągle przypominasz, to się nazywa czarna magia, a nie wybaczenie. Zaczynasz zajmować się magią, a nie wybaczeniem. Jeżeli wybaczam, a potem pod nosem powtarzam ciągle cudze grzechy, oczywiście te przebaczone w cudzysłowiu, to zaczynam powtarzać cudze winy jak jakiś demon, chociaż mówiłem temu człowiekowi, że mu to wybaczyłem. Jeżeli wybaczyłem, wybaczam, zapominam. Jeżeli to ciągle powtarzam, to nie jest wybaczenie, to jest czarna magia. I czasami popełniamy albo wobec nas są popełniane błędy tak poważne, winy tak straszne, że raz mamy trudno wybaczyć, ale to mówiliśmy w pierwszej części tego wykładu i mówiłem wtedy, co robić. I wierzę, że mówiłem wam biblijnie. I ci z was, którzy znają trochę życie, wiedzą, że to działa, co mówiłem. Co robić, żeby wybaczyć? A teraz chcę dodać jeszcze, czasami dzieją się wobec nas winy tak poważne, że jeżeli nie wybaczymy, to z relacji i z tym, co jest między nami, nie zostanie nic, ani kawałek. Brak wybaczenia zniszczy wszystko, co jeszcze ocalało. Ludzie czasami tak żyją. Znam ludzi, którzy muszą uciekać przed spojrzeniami, komentarzami rodziny, sąsiadów. Uciekają do innych krajów, uciekają w kłamstwa, czasami w alkoholizm, a kiedy już nie mają dokąd uciec, uciekają w samobójstwo i nie mogą odnaleźć wybaczenia. Z jednej przyczyny dlatego, że mają twarde serca. Z drugiej dlatego, że albo nie wiedzą, albo nie wierzą w to, co mówi Bóg. I czasem muszą uciekać i nie mogą uciec. Chcę wam powiedzieć drugą wielką prawdę. Niezwykłym darem jest mieszkać i żyć pośród ludzi, którzy wiedzą, co znaczy Boże wybaczenie. Amen. Jest niezwykłym darem żyć wśród ludzi, którzy mogą wybaczyć, którzy wiedzą, co to znaczy komuś dać posilenie, szansę, otworzyć drogę, oczyścić powietrze. Wybaczenie niesie wolność, wybaczenie wyciąga cię jak spod wody. Możesz oddychać. Wybaczenie niesie pełną wolność, zrywa kajdany i niezwykłym darem jest żyć wśród ludzi, którzy mogą wybaczyć. I chcę wam powiedzieć, kochani zborownicy w Gródku, dostaliście możliwość dawania takiego daru innym ludziom. Wiecie o tym? Możecie to dawać innym. Nie tylko wam jest wybaczone, ale macie możliwość dawania daru, lepszego daru niż można na święta dostać Bożego Narodzenia, lepszego daru niż sobie ludzie dają z okazji różnych uroczystości, daru wybaczania błędów swoim bliźnim. Kiedy już zaakceptowałem to, że nie jestem doskonały i być może będę potrzebował wybaczenia od wielu z was, to drugą rzeczą, którą muszę zaakceptować, jest to, że muszę uczyć się chodzić w Duchu Świętym i mówić przepraszam, kiedy widzę, że wam coś zrobiłem. Ale trzecią, najwspanialszą, jaką możecie mi dać, to kiedy podacie mi rękę i powiecie, wybaczam ci, idź wolny, kochaj Jezusa i kochaj mnie. Możesz mnie kochać, masz wybaczenie. To nie jest piękne? Wybaczenie jest wspaniałym darem. Wybaczenie jest darem, którym możecie obdarowywać innych. Wiecie, coś wam opowiem. Czytałem kiedyś świadectwo, historię o pewnej kobiecie, członkini zboru, też tam niedaleko stąd, która miała się za bardzo, bardzo pobożną osobę. To była jedna z tych pobożnych osób, przed którymi ludzie uważali, bo uważaj, idzie. Trzeba było uważać, bo cokolwiek widziała, miała się za osobę tak świętą i sprawiedliwą, że pamiętała winy wszystkich zborowników. Oczywiście jedynymi doskonałymi ludźmi w jej zborze była ona i jej córka. Była pełna gorzkości, goryczy, smutku. Była nieprzemienionym człowiekiem z sercem z kamienia. Chodziła na każde nabożeństwo, nigdy nie opuściła. Zawsze widziała problemy innych ludzi, zawsze widziała. Każdy wiedział, że jeżeli popełnisz błąd, to ona na pewno to widziała. Pewnego dnia, ja wam mówię prawdziwą historię, osoby, która żyła niedaleko od was. Pewnego dnia jej córka zaszła w ciążę. Ona odebrała sobie życie. Tego nie potrafiła poradzić sobie z tym. Kiedy jej córka zaszła w ciążę, oczywiście nieślubną ciążę, z jakimś tam chłopakiem, ona odebrała sobie życie. Bo wiecie co? Kto nie wybacza, nie potrafi przyjąć wybaczenia, nie wierzy w wybaczenie i zapomniał o wybaczeniu. Jeśli nie siejesz miłosierdzia, nie będziesz go też mógł oglądać, jak rośnie, nie będziesz go mógł zbierać. Co posiejesz, to... No właśnie, to pożniesz. I pewnego dnia odebrała sobie życie, ponieważ przerosło ją życie, a nie znała wybaczenia. I takie jest Boże prawo. Co posiejesz, to pożniesz. To jest Boże prawo żniwa. Każdy z was, chociaż raz w życiu coś siał, wie o tym, że sieje się jedno nasionko, a dostaje się więcej nasionek. Sieje jedną kukurydzę, a na każdym krzaku co najmniej dwie kolby kukurydzy powinny być. Czyli co najmniej 200 ziarenek tam będzie. Ja nie jestem farmer, nie znam się na tym, ale wiem jedno. Nie trzeba być do tego farmerem, ani skończyć agrotechniki na uniwersytecie. Co siejesz, to pożniesz. Jak posiejesz ziemniaki, to nie krzycz, że kukurydza nie chce rosnąć. Jak siejesz nienawiść, nie krzycz, że nie ma miłości. Jak siejesz niewybaczenie, nie mów, że Duch Święty nie działa i że coś się złego dzieje. Takie jest Boże prawo i nasze kombinacje nic tu nie zmienią. Nie zaćmimy Bożego wzroku i nie oszukamy Bożego serca. To jest pierwsza rzecz co do wybaczenia. Druga sprawa, którą chcę dzisiaj powiedzieć. Mówiłem tamtym razem o tym, jak ważne jest wybaczenie. I ci z was, co byli, wierzę, że przyjęliście to słowo jako słowo od Pana. Mówiłem wam, co Słowo Boże mówi na temat wybaczenia. Dziś chcę powiedzieć kolejną arcyważną rzecz. Jedną z najważniejszych rzeczy po tym, kiedy już zaakceptujemy fakt, że wybaczenie jest ważne. Wybaczenie, przyjaciele, zawsze, zawsze, zawsze wymusza zmiany w naszym życiu. Amen. Wybaczenie niesie zawsze zmiany. Wybaczenie musi nieść zmiany. Jeżeli ja z bratem nie będziemy się do siebie odzywać, a potem sobie podamy ręce i wybaczymy sobie, no to wybaczyliśmy sobie, ale dalej się nie odzywamy. To właściwie po co sobie wybaczać? Tyle tośmy mieli przed tym. Wybaczenie niesie zmianę taką, że zaczynamy mieć relacje i dzieje się dużo więcej. Wybaczenie zawsze niesie zmiany. Posłuchajcie, co mówi Słowo Boże. Jana 8, od 3 czytam dalej. Posłuchajcie, znacie tą historię bardzo dobrze. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamieniować. Ty zaś co mówisz? Zakon, prawo mówiło, że co z nimi należy robić? Mieli rację czy kłamali? Mieli rację. Takie było prawo. Należało je zabić. To nie jest tak, że ci źli ludzie sobie wymyślili, że tam co pisze. Nie, tam tak pisało, należało ją ukamieniować. Ale coś tutaj Bóg chce nas nauczyć. Nauczycielu, tę kobietę przyłapano, ona jest winna. Czy zawsze, kiedy czytam ten fragment, to robi na mnie wielkie wrażenie. Ja mam wyobraźnię. Ja sobie potrafię wyobrazić, jak to wyglądało. Wyobrażam sobie tą nieuczesaną kobietę z rozpuszczonymi włosami, okrytą jakimś kocem, bo nawet nie zdążyła się ubrać, bo ją przecież co? Przyłapano. A więc owinięta w jakiś koc i wystraszona, zostaje przywleczona przez tych religijnych ludzi i postawiona przed Jezusem. Nauczycielu, mamy ją, jest winna. Przywlekli ją do Jezusa, który przyszedł, by opowiedzieć ludziom o Bożej łasce. Oni ją przywlekli na sąd. Wyobrażam sobie, jak stała, jak się musiała bać. Była winna. Oczywiście dzisiaj nie chcę studiować tego fragmentu dogłębnie. Może kiedyś to zrobię, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy zauważyliście coś w tej historii. Przepraszamy bardzo, a gdzie jest facet? A gdzie jest ten mężczyzna? Jeżeli ma być zgodnie z prawem, też powinien tam stać. Ale go nie ma. Stoi i się boi. Wszyscy wiemy, co Jezus powiedział. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Innymi słowami, kto z was nie zgrzeszył, ma prawo ją osądzić. Bo pierwszy rzut kamieniem był takim zapieczętowaniem wyroku. Był, to nie każdy mógł zrobić. A więc Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. Wiemy, że w tym momencie słyszymy tylko bum, 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 kamienie pospadały z rąk i towarzystwo zaczyna się rozchodzić. I po tym, gdy uratował jej życie tym, co powiedział, tym, czym był, tym, w co Jezus wierzył, powiedział jej bardzo ważne słowa, które wierzę, są dzisiaj skierowane do ciebie i do mnie. Powiedział jej takie słowa: kobieto, gdzie są ci, którzy ciebie potępiają, tak? Co ona odpowiedziała? No, nie ma ich. Kto cię potępił? Ona odpowiedziała: nikt, panie. Wtedy rzekł Jezus, to jest o 11 wersecie, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Czy widzicie, co robi wybaczenie? Jezus jej nie mówi: ja cię nie potępiam. No, takie życie, słuchaj, idź, wracaj do roboty i żeby cię drugi raz nie złapali. Jezus jej tak nie powiedział. Jezus jej mówi: idź i... Czyli Jezus przyznaje, że grzech, który tej kobiecie zarzucono, jest faktem. On widzi, że ona rzeczywiście zgrzeszyła. On jej nie mówi: kobieto, idź i nie zgrzeszyłaś, ja cię obroniłem, bo oni nie mieli racji. Nie, Jezus mówi: idź i nie grzesz więcej, co znaczy, że ona rzeczywiście grzeszyła. I to jest to, co chcę tu dziś powiedzieć. Wybaczenie wymaga zmiany. My jako wierzący zawsze mamy wybaczać. To nie jest nasza rzecz oceniać kogoś, czy on się zmienia, czy nie. Ty masz wybaczać, bo to jest twój obowiązek jako dziecka Bożego. Ale jeżeli tobie albo mi ktoś wybacza grzechy, to mój obowiązek, uczciwość i Boże życie we mnie wymaga, abym się zmienił, jeżeli mi wybaczyłeś. Ponieważ łaski nie można traktować lekko. Idź i odtąd już nie grzesz. Zwróćcie uwagę, Jezus dał jej wolność. Jest napisane, że faryzeusze ją, czy uczeni właściwie, uczeni faryzeusze przyprowadzili ją. Ale potem jest napisane, że odeszła sama: idź i nie grzesz. Już jej nie odprowadzali. Dostała wolność, mogła iść i zrobić, co chce. Wybaczenie Jezusa niesie wolność, ale nasze życie musi się zmienić, bo znowu będziemy mieć problemy. Przyprowadzili, ale ona poszła i Jezus jej powiedział: idź i nie grzesz więcej. Jezus jej powiedział: potrzebna jest zmiana. Czy słyszycie to, co tutaj czytam? Najprościej rzecz ujmując, Jezus chce, żeby zmieniło się jej życie. Jeśli doświadczasz odpuszczenia od Boga, niech się zmieni twoje życie. Ilu z was Jezus przebaczył grzechy? Niech podniesie rękę. Ten, kto wierzy, że Jezus mu przebaczył grzechy. Amen, halleluja. Wiecie, co to znaczy? każdy z was został zobowiązany, aby twoje i moje życie się co? Zmieniło. Jezus mówi, przyjdź do mnie tak, jakim jesteś, amen? Ale nie zostań tak, jakim jesteś. Zmień siebie. Jezus chce, żeby nasze życie się zmieniło. Jezus do niej powiedział, idź i nie grzesz więcej. Wybaczenie, które nie niesie zmiany, nie jest Bożą łaską, ale jest zabawą ze złem. Jeżeli wybaczenie, którego doświadczam, nie zmienia mojego życia, to bawię się ze złem. I to jest, teraz chcę, byście słyszeli, to jest powód, dlaczego tylu chrześcijan nie potrafi odpuścić swojemu bliźniemu. Ponieważ przyjęli Bożą łaskę, ale w ogóle się nie zmienili. Bo gdyby się zmienili, odpuszczenie byłoby naturalną częścią ich nowego życia, ich nowego postępowania. Ale wolą się bawić ze złem. Tak działa wybaczenie. Słuchajcie, jeżeli nastolatek, który okrada rodzinę, zostaje przyłapany. Na przykład wyobraź sobie, że łapiesz twoją córkę albo syna na tym, jak ci kradnie pieniądze. Ja wiem, że to jest koszmar dla rodzica. To jest jakiś dramat dla rodzica, który złapie swoje dziecko. Wyobrażasz sobie własne dziecko złapać na złodziejstwie? To jest dramat. Ale są tacy rodzice, którym się to przydarzyło. I co wtedy robisz? Trzymasz go, wiesz, że to złodziej? A on się pyta, czy mi wybaczycie? Jaka ma być nasza odpowiedź? Ja wierzę, a dziękuję Bogu, że mi się to nigdy nie zdarzyło, ale ja wierzę, że nasza odpowiedź ma być taka. Tak, wybaczam ci, jeżeli przyznasz, że jesteś złodziejem i nie sięgniesz więcej po własność naszej rodziny, aby nas okradać. Zgadza się? Nie mówię mu pewnie, wybaczam ci, chłopie, to w sumie 5 dolarów, czy tam 5 koron, czy 50 złotych, czy ile by tam nie było. 2 złote, 2 korony, 3 halerze. Mało. Nie, nie, nie. To jest zły sposób patrzenia. Wiecie, że nawet Goliat kiedyś był małym goliacikiem? Goliat się nie urodził z 2,5 metra, albo nie wiadomo ile miał. Kiedyś był mały. Każdy grzech jest zawsze mały. Dokładnie, i pierwszy. Jaka masz nasza odpowiedź? Ja wierzę, tak jak mówię, że wybaczam. Ale jeżeli się nie zmienisz, to nie ma mowy o powrocie do dalszej takiej samej relacji. I czasami rodzice czekają długo. Pamiętam, miałem znajomą, której córka zaczęła ćpać, brać narkotyki i staczała się coraz niżej. Wiecie, do jakiego miejsca doszła? Matka długo się z tym nie mogła pogodzić. Doradca jej powiedział, musisz przestać jej dawać pieniądze i zamknąć przed nią drzwi do domu. Ale ona się nie zgadzała z tym. Jak to moja córka, jak mam drzwi zamknąć? Jeżeli nie zamkniesz drzwi, to zabijesz swoje dziecko. I dziecko prawie śmierci dotknęło, zanim ona zrozumiała, że zanim przyjdzie wybaczenie, dziecko musi zobaczyć realność. Jeśli się nie zmienisz, nie ma mowy o powrocie do dawnych relacji. To jest to, co mówi Bóg. Bóg mówi, zbawieni jesteście z łaski. Pan Jezus wybaczył nam grzechy. Ale jeśli chcemy mieć z Nim dobrą relację, odpuszczajcie winy tak, jak wam odpuszczono. Kiedy odpuszczacie, puszczajcie ludzi wolno. Wam odpuszczono, druga rzecz, którą dziś powiedziałem, zmieniajcie swoje życie. Ta prawda dotyczy każdego. Jeśli wybaczamy naszym dzieciom i nie żądamy zmian, dajemy im licencję, dajemy im prawo na to, że mogą robić źle i czuć się z tym dobrze. I tego uczy nas Jezus w tym postępowaniu. Jezus powiedział, idź, ale co? Nie grzesz więcej. Idź, ale nie grzesz więcej. Widzicie, to jest bardzo ważne, co do was teraz mówię. To jest duchowa rzecz, że spowiedź czy wyznanie grzechów bez odwracania się od zła to jest oszukiwanie siebie i próba oszukiwania Boga. To jest trochę tak, jakby ktoś tutaj wiózł taczki z nawozem. Wiecie, jak ktoś ma z was świnie albo krowy. I wiózłby tu w tych taczkach i powiedział, jak chce, żeby tu to stało. Jakby to tu stało, to by co było? Smród by był na całą salę. A ja bym wam powiedział, mam pomysł. Mam dobre francuskie perfumy i zacząłbym to perfumować. Dokładnie tak wygląda, kiedy próbujemy bez zmiany mieć do czynienia, wyznajemy grzechy, ale nie próbujemy nic zmienić. Próbujemy perfumować to, co w naszym życiu całe życie śmierdziało. W końcu zaduch i smród jest podwójnie duży i tak będzie w końcu nie do ukrycia i tak będzie nie do ukrycia. Jedną z najważniejszych prawd o łasce dla naszego pokolenia, o łasce, którą dzisiaj świat chce skorumpować i zniszczyć, jest to, że łaska Boża to nie jest prawo do czynienia zła, że Bóg jest łaskawy, mogę robić, co mi się chce i tak mi wybaczy. Łaska jest siłą do przemiany życia, bo jest Bożym wyznaniem. Wiecie, co znaczy łaska? Łaska znaczy, że Bóg przyszedł i mówi: kocham Cię i chcę z Tobą być. A wtedy nasza odpowiedź nie może być: a to fajnie, to ja mogę robić, co chcę. Często ludzie zadają takie pytanie: jak daleko mogę się posunąć, żeby nie stracić zbawienia? Nie wiem, czy słyszeliście takie pytanie. Ten pytają, co mogę zrobić, żeby, wiesz, tak nie stracić zbawienia? I potem najczęściej wchodzą do dyskusji, czy w ogóle można zbawienie tracić, czy nie. Ja uważam, że to w ogóle jest głupie gadanie. I nieraz podawałem ten przykład. To jest tak, jak ja bym zapytał mojej żony: przepraszam, kochana, ile mogę mieć kochanek, żeby się nie pogniewała? Jedną czy dwie? To jest źle zadane pytanie. To jest pytanie, które pokazuje, że ja jej wcale nie kocham. To jest pytanie, które pokazuje, że tylko siebie kocham. A ludzie sobie pytają: panie, czy ludzi, a jak daleko się można posunąć, żeby nie stracić zbawienia? Zamiast pytać, jak blisko mogę chodzić mojego Jezusa, żeby mieć z Nim relację? Jak blisko mogę być z Panem, żeby Go lepiej poznać? Zadawajmy właściwe pytanie dla Bożych dzieci. Pytanie, jak Ciebie mogę kochać bardziej? Co to za mąż, który pyta żonę: kochana, jak daleko mogę Cię zdradzić, jak daleko mogę Cię zawieść, żebyś się nie wyprowadziła i o rozwód nie poprosiła? Moim zdaniem każda żona chce słyszeć inne pytanie. Co mogę zrobić, żebyś się czuła bardziej kochana? Żebyś się czuła bardziej wspierana przeze mnie? Żebym Cię mniej zawodził w życiu i dokładnie z Bogiem miłość jest jeszcze głębsza? Panie, chcę z Tobą chodzić blisko, a nie jak daleko się da. Jeśli czujesz dzisiaj, że potrzebujesz Bożej łaski, to oznacza też, że w Twoim życiu muszą nastąpić zmiany. Jeżeli masz odwagę wyznać dzisiaj: Panie, potrzebuję dzisiaj Twojej łaski. Jeśli jest ktoś z Was tutaj na sali i czuje, że w jakiejś sprawie potrzebujesz od Boga łaski, to automatycznie i na 100% również znaczy, że w jakiejś dziedzinie Twojego życia potrzebujesz zmiany. Jeżeli więzień stoi przed sądem i prosi o ułaskawienie, to w świecie, w sądzie wręcz automatycznie sąd rozumie, że jeżeli on prosi o łaskę, to znaczy, że również będzie chciał się co? Zmienić. I to zmiana wynika z miłości, z niczego więcej. Znaczy, że w Twoim życiu muszą nastąpić zmiany, jeśli potrzebujesz łaski. I chciałbym, byśmy też nie popełnili innego błędu, który chcę powiedzieć tu o wybaczeniu i o łasce. Na wybaczenie się nie zasługuje. Amen. Słyszycie mnie, przyjaciele? Na Twoje wybaczenie nikt nie musi zasłużyć. Ty masz wybaczyć, tylko to zależy, jakie będziesz miał relacje. Zawsze musimy wybaczyć. Dziecku, które nie chce się zmienić, wybaczamy, tylko że nasze relacje nie będą takie same, jak gdyby chciało się zmienić. Podobnie jest z Bogiem. Na wybaczenie się nie zasługuje. Bóg nigdy do ciebie nie przyjdzie, nigdy nie będziesz miał objawienia Ducha Świętego, który przyjdzie do ciebie i powie: wiesz co, Mirek, ty to już tyle zrobiłeś, że ci chyba wszystko nawet wybaczę. Bóg nie działa w ten sposób. Biblia nigdzie nie uczy w ten sposób. To jest kłamstwo. Na wybaczenie się nie zasługuje. Wiecie, co jest o nim napisane? Kolosan, 1:13-14 werset mówi o Jezusie, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Słyszycie to słowo wyrwał? Wyrywaliście coś kiedyś? Jak się coś wyrywa, to się wyrywa z czym? Z korzeniami. On nas wyrwał, my jesteśmy gdzie indziej. I co zrobił? Wyrwał i przeniósł i rośniemy gdzie indziej. Rośniemy w królestwie, a z królestwa czerpie inne rzeczy. I jeżeli czuję, że moje korzenie, moje duchowe zmysły czerpią plotki, kłamstwa, gniew, obłudę, to umówmy się, że to nie jest gleba Królestwa Bożego. To rosnę dalej, gdzieś 2 metry, od nory, w której siedzi diabeł, ale na pewno to nie jest Królestwo Boże. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojego umowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. To jest, w Nim mamy i to dostajemy i to mamy dawać. To czyni, zobaczcie, co czyni Jego wybaczenie. Jego wybaczenie, Jego łaska wyrywa cię i przenosi cię i On chce, żebyś tak żył, żeby to stało się stylem twojego życia. Mówiłem wcześniej, nie ma prawdziwego wybaczenia bez przemiany. I w tym kontekście chcę znów coś powiedzieć ważnego. Wielu ludzi ma problem wybaczyć samemu sobie. Niektórzy są gotowi zdobyć najwyższy szczyt, zabić smoka, nie wiem, na kolana iść dookoła świata albo do jakiegoś kościoła, ale nie mogą przyjąć, że Bóg tak zwyczajnie do nich mówi, wiesz co? Wybaczam ci. Paweł nie mówi, że jeżeli Bóg wam wybaczy, no to co najmniej na kolanach stąd do Jerozolimy i z powrotem i załatwione. Paweł mówi o wybaczeniu z łaski, ale też mówi, jeśli kto kradnie, to niech kraść przestanie. Jeśli ktoś mówi nieprawdę, niech zacznie mówić prawdę. Jeśli ktoś żyje gniewem, niech to zamieni na miłość. Niech nasze wybaczenie będzie tym, czym chce Bóg, a nie tym, co nam się wydaje, że wybaczenie jest. Czasem ludzie próbują zasłużyć na wybaczenie. Nie wiem, czy oglądaliście niesamowity film. Polecam wam, żebyście zobaczyli. Rzadko mi się zdarza na kazalnicy mówić ludziom, oglądnijcie film. Ale film Misja z muzyką Ennio Morricone, nie wiem, czy widzieliście. Tam jest film Misja się nazywa. Tam jest pokazany handlarz niewolników, który doświadcza przemiany serca. To są czasy katolickich misji w Ameryce Południowej. Ten człowiek jest tak wstrząśnięty swoim postępowaniem, ponieważ w końcu w własnym gniewie zabija osobę, którą kocha. Nie chcę wam całego filmu to opowiadać, nie po to przyszedłem, ale wiecie, co tam jest niesamowite? Kiedy idzie razem z tymi misjonarzami w górę rzeki, aby głosić tam Indianom o Bogu, postanawia ciągnąć za sobą wielką, ciężką zbroję i całe swoje uzbrojenie. Przywiązuje to do siebie i ciągnie. Próbuje w jakiś sposób odkupić grzechy swoje. Zrobić coś, co spowoduje, że poczuje się, że ciężar winy z niego spadnie, ale ciężar winy nie spada i ciągnie to. Inni idą szybciej, on idzie wolniej, chociaż jest najsilniejszy z nich. Ale idzie powoli, zjeżdża, spada, rani się, znowu się podnosi, jest cały brudny, te sznury wiszą, a on idzie dalej i dalej i dalej. I odkupienie, wiecie gdzie przychodzi przemiana? Przynajmniej gdzie do niego dochodzi, o tak powiem. W momencie, kiedy jeden z tych, którzy kiedyś byli jego ofiarami, podchodzi i przytula go i zaczyna się do niego uśmiechać. A ktoś inny odcina ten wielki ciężar, który ciągnie, on z hukiem stacza się w dół i spada do rzeki. On zostaje przytulony, ukochany i jest mu odpuszczony, staje się misjonarzem. Nie chcę całego filmu opowiadać, ten moment mnie tak dotknął. To jest to, co się dzieje w chrześcijańskiej książce Johna Buniana, jednej z najlepszych chrześcijańskich książek napisanej przez wieki, Wędrówka pielgrzyma. Jest napisane, że pielgrzym szedł z brzemieniem. Jest brzemię, które człowiek musi położyć, żeby mógł iść. Ludzie sobie próbują zasłużyć. Wiecie, próbują zasłużyć na wybaczenie. Zaczynają chodzić do kościoła, śpiewać religijne pieśni, dawać pieniądze, pomagać biednym, a w środku mają w sobie czarną dziurę, próżnię, która ciągle domaga się. Podoba mi się, co kiedyś powiedział, nie pamiętam, czy to powiedział Billy Graham, czy George McDowell, że człowiek ma w sobie dziurę w kształcie Boga i tylko Bóg tam pasuje i tylko Bóg ją może zatkać. Nic innego. Boża wiadomość brzmi: bracie, siostro, kobieto, mężczyzno, przyjacielu, łaski nie da się zasłużyć. Łaski nie da się zarobić. Łaski nie da się kupić za nic. Bożego wybaczenia nie da się kupić. Potrzeba je zaakceptować i przyjąć. Dzisiaj jest czas łaski. Nie zrobisz nic, żeby ją zarobić. Możesz ją dzisiaj przyjąć wiarą. Wybaczenie naszych grzechów nie jest spowodowane tym, posłuchajcie mnie uważnie, nie jest spowodowane tym, że Bóg cię kocha bardziej niż innych i dlatego ci wybaczy. Innych też kocha. Bóg chce ci wybaczyć, bo Bóg jest miłością. Bóg ma łaskę. Nie dlatego, że ci przykro. Nie dlatego ci będzie wybaczone, że ci przykro. Nie dlatego, że dajesz biednym albo chodzisz do kościoła z ciężko zarobionymi pieniędzmi, które wkładasz do skarbionki. Nie dlatego ci Bóg wybaczy grzechy, że systematycznie chodzisz na nabożeństwa. Nie dlatego, że zasłużyłeś w jakikolwiek sposób. Ale dlatego, jak mówi stara pieśń, w krzyżu tym moje jest zbawienie. Dlatego, że dla ciebie i dla mnie jest zbawienie z powodu baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Z powodu tego, co uczynił na krzyżu. Nasza sprawiedliwość jest jak brudna szmata, którą próbujemy wyprać, która się nie da wyprać. Moje wybaczenie wynika z tego, że Jezus mi wybaczył. Uwierzyłem, że Jezus mi wybaczył moje grzechy, a wy? Uwierzyłem, że mogę ja innym odpuszczać ich winy. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Uwierzyłem w to. Uwierzyłem, że to starczy. Wiecie, słyszałem kiedyś ciekawą historię, ciekawą anegdotę. Jeden chłop poszedł do nieba. No i wiecie, jak to w tych anegdotach głupich, tam proszę nie szukajcie tego w Biblii, tam nie ma, ale Piotr mu przy bramie otwiera. I ten chłop mówi, ja do nieba, na pewno się nadaje, nawet nie musisz sprawdzać. Ja wiem, że tam macie taką książkę i tam macie wszystko zapisane, ale ja wiem, że się nadaje. A ten mówi, poczekaj, ja muszę wszystko sprawdzić. Skąd? Słuchaj, żeby wejść do nieba, to trzeba mieć 100 punktów. Mówi, to człowieku, to ja się na pewno nadaję. No ten mówi, sprawdzimy. A czemu myślisz, że się nadajesz? On mówi, całe życie budowałem, dwa zbory zbudowałem. Piotr mówi, no to masz 0,3 punkta. Tak trochę popatrzył. No i biednych karmiłem. O, to już masz 0,5 punktu. A on mówi, ile trzeba? No 100. No myśli. No raz biednemu nawet dałem parę złotych. O, to już masz 0,3. Mówi, o Jezu, ratuj, co ja zrobię? O, 100 punktów masz. Słyszycie? To jest to. Jezu, On jest tym, przez którego wchodzimy. Jego święta krew wystarczy. Nie zasłużymy na to inaczej. Musimy w to uwierzyć i przyjąć jako prawdę o Bożej miłości. Jedna, szczera, prawdziwa modlitwa może zrobić więcej niż wysiłki człowieka, bo Bóg już zrobił to, co ma być zrobione. Jest czas łaski. Grób jest pusty. Na krzyżu go nie ma. Siedzi po prawicy Ojca i wstawia się i mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy chcecie. Dzisiaj jest mój czas. Dzisiaj pod ochroną mojej krwi, w obronie mojego czynu na Golgocie, jesteście wolni, daję wam pełną wolność. Nie zasłużyliśmy na tą łaskę, ale ona zostaje nam okazana i jest o nim powiedziane wspaniała rzecz. Wiecie, co jest o Bogu powiedziane? Mieliście kiedyś taką sytuację, szczególnie jak byłem mały, to miałem, że po kieszeniach szukałem pieniędzy, jak mi się chciało loda, wam? I czasem znajdowałem tam takie groszówki, ale było za mało. Teraz, kiedy jestem większy, mam ten sam problem, tylko kiedyś kupowałem jednego loda, teraz muszę kupić 6. I czasami szukam i nie mogę znaleźć dość. I wtedy czekamy, mówimy, czekamy do wypłaty. Albo coś takiego, a wiecie, co jest o Bogu napisane? Że kiedy Bóg, kiedy przychodzisz do Niego i prosisz o miłosierdzie, to Bóg nie grzebie po kieszeniach i nie mówi, wiesz co, nie wiem, na ten miesiąc, na październik 2013 miłosierdzie się skończyło, może w przyszłym miesiącu. O Nim jest napisane, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Usłyszeliście te słowa? Jeśli je naprawdę usłyszeliście, to powinniście dzisiaj iść do domu i je śpiewać. Powinniście tutaj skakać i się przestać przejmować, co o was ktoś myśli. Powinniście powiedzieć, Boże, to jest niesamowite. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Bóg ma dość, żeby takiego grzesznika jak ja zbawić. Mogę przyjąć Boży dar, cieszyć się nim i akceptować go. Nie muszę wracać do grzechu, który niesie ból i rany. Mogę go zostawić, mogę zmienić moje życie. Jeśli Bóg ci wybaczył, musisz przebaczyć samemu sobie. To nie jest jakaś tania psychologia, ale duchowy fakt, słyszycie mnie? To nie jest psychologia. Ja nie próbuję wam powiedzieć, powtarzajcie coś cały czas 100 razy i poczujcie się lepiej. To nie jest psychologia. Bóg mówi, że chce nam wybaczyć, że nam wybaczy, żebyśmy przyszli, że jest bogaty w miłosierdzie, że już nam wybaczył, że to się stało. To nie jest psychologia, to jest fakt. Jeśli wyznałeś swoje grzechy, pokutowałeś, to teraz przestań na siebie patrzeć, jakby Bóg był głuchy i nie słyszał, co powiedziałeś. Wierzycie, że Bóg nie jest głuchy? Kto z was ma głuchego Boga? Jak masz głuchego Boga, to masz złego Boga. Ja mam lepszego w takim razie. Posłuchaj o moim Bogu. Bóg nie jest głuchy. Bóg słyszy. Słyszy wołanie z głębi, z ziemi, z celi. Gdyby cię nawet pod ziemię zamknięto, gdziekolwiek byś poszedł, On tam jest, zanim powiesz, słyszy. I Bóg słyszy, że mówisz, Boże, pomóż mi, bo się męczę. Męczę się z moim gniewem, z moim niewybaczeniem, z moimi krzywdami. Przyjdź do mnie. Mówiłem też wiele tamtym razem i dziś tylko troszkę chcę powiedzieć na koniec, jak wybaczać swoim wrogom. Dałem wam pełną instrukcję tego, jak to zrobić i mówię wam, że to działa. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Przypowieści 19:11. Niektórym by było łatwiej dziurę stąd do Chin wykopać, niż zapomnieć o krzywdach. Ja już zapomnę. Ale Bóg mówi, to jest chluba. Biblia uczy nas, byśmy wybaczali natychmiast, nie czekając. To jest to, co mówi Słowo Boże. Jeżeli to ja mówię, to pokażcie mi w Biblii, że to ja mówię. Ale to mówi Słowo Boże, byśmy wybaczali natychmiast, nie czekając. Jezus mówi tak, albo inaczej, w innym miejscu jest powiedziane, byśmy się na cały czas modlili. Tak jest napisane, czy nie? Abyśmy cały czas chodzili w relacji z Panem. A w innym jest napisane, że jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu, czyli chciał coś ofiarować Bogu, a my mamy siebie ofiarować codziennie jako ofiarę żywą, czystą, miłą Bogu, a więc jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, to pomódl się i załatw to w przyszłym tygodniu. Tak macie, czy macie inne tłumaczenie? Właśnie. I wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź, pisze odejdź, słuchajcie, i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż swój dar. Innymi słowami Jezus mówi, kończ z twoją religią, nie obchodzi mnie, czy klęczysz, czy stoisz, nie obchodzi mnie, ile dajesz, nie chcę twoich pieniędzy, chcę twoje serce. Krótko mówiąc, Jezus mówi, koniec z religią, koniec z twoją kościelną pozą. Zacznij się modlić tak, jak ja chcę, żebyś się modlił. Bóg mówi, tak chcę, żebyś się modlił. Bóg mówi, to jest mój wzór modlitwy dla zboru w Gródku. Jeżeli zbór w Gródku chce przynieść siebie w ofierze mi, abym ich przyjął jako ofiarę żywą, świętą, miłą mi, miłą Bogu, jak mówi Słowo Boże, to najpierw, jeżeli jest coś między wami, wyznajcie to. Inaczej Bóg mówi, ja, to jest moja metoda, nie wiem, jaką wy macie, to jest moja. Bóg nie chce twoich 5 koron, Bóg nie chce twojego miliona, Bóg nie chce twoich pieśni, Bóg nie chce twojej służby, dopóki nie wybaczysz bliźniemu. Powiecie na to amen? Bądźmy naśladowcami Jezusa, a nie magikami od religii, działającym wbrew Bożym zasadom. Wiecie, naśladowanie Jezusa polega nie na tym, że się nie pomylę, nie na tym, że nie popełnię błędów. Wiecie, jestem tutaj wcale nie tak długo, a już by można było książkę o moich błędach napisać. Ale wiem jedno, że naśladowanie Jezusa polega na tym, że mogę ja wam wybaczać, a wy mi, że mogę mówić przepraszam, a łaska Boża i łaska i miłość w waszych sercach będą większe niż to, co zna ten świat i możemy nazywać siebie braćmi i siostrami i żyć w miłości. Wierzę w to. Wierzę w to. Wierzę w to z całego serca. Naśladowanie Jezusa polega właśnie na tym, że możemy wybaczać, a potem dzieje się wszystko inne. Bez tego całe nasze naśladowanie jest bezsensowne. Jaki, pomyślcie, tak powiem, zanim będę szedł do końca wykładu, jakim będzie nasz zbór? Pomyślcie, tak tylko teraz myślmy o naszym zborze. Fajnie, że są inne, ale tu musimy wzrastać. Tu chodzą nasze dzieci. To, co im damy, będą wspominać jako Kościół. To, co tu robimy, jest Kościołem. Dziś mamy tylko dziś. Jutro już nie mamy. Dziś jest dziś, dziś mamy czas, mamy nasz zbór. Jakim będzie nasz zbór, gdy będziemy czekać, aż każdy zrozumie, jak bardzo cię rani, i w końcu przyjdzie w pokucie błagać cię o wybaczenie. Jaki będzie zbór, jeżeli ja będę miał taką postawę, że będę was kochał, będę dla was uczciwy i miły pod warunkiem, że niektórzy z was mnie przeproszą. Wiecie, jak się to nazywa? To się nazywa pycha. To się nazywa naśladowanie diabła. Ale na pewno nie chrześcijaństwo. Obawiam się, że to się nigdy nie stanie. Że wielu ludzi, którzy nas otaczają, nawet nie wie, że nas rani. A nawet jeśli wie, to mają lepsze problemy na głowie niż my. I nigdy nie zaczniemy prawdziwej służby. Jaki będzie nasz zbór, jak będziemy czekać, aż wszyscy łaskawie zobaczą, jaki ty strasznie ważny majestat jesteś, albo ja. A pomyślmy jeszcze teraz z drugiej strony. Jaki będzie nasz zbór, gdy każdy z nas Pierwszy będzie wyciągał rękę na zgodę, wybaczał swojemu bliźniemu. Jaki będzie nasz zbór, kiedy będziemy zderzać się w przejściu, w biegu i będą się dwóch zderzać i mówić, przepraszam, bo biegnę wybaczyć. No ja też biegnę właśnie komuś wybaczyć. Pomyślcie, jaki fajny zbór będzie. Kiedy będę wiedział, że owszem, jestem ciągle grzesznikiem, zbawionym Jego krwią. Mam ciągle rzeczy, których się mylę, ale to nic. Mam ludzi, którzy mnie podniosą, jeśli się wywrócę. Nie mam ludzi, którzy po mnie przejdą, jak się wywrócę, ale ludzi, którzy nie chciałbyś się czuć lepiej? Dlatego wybaczenie niesie zdrowie dla Kościoła. Będziemy wtedy doświadczać Bożych uzdrowień, Bożych objawień, Bożego działania, bo nasz ołtarz modlitwy będzie zbudowany zgodnie z wolą Bożą. Taka jest wola Boża. Jezus mówił jasno, ile razy mamy wybaczać ludziom? Piotr się go spytał. Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Podobno aż do 7 razy. Koszmar. Słyszeliście? Aż 7 razy. Ja nie wiem, może on liczył, że Jezus powie, no 7 to aż nie, no słuchaj, chociaż 3. No 3 to dam rady. Nie. Jezus mówi, nie, powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. Znawcy tekstu mówią, że to 77 to jest troszeczkę jeszcze nie to, co tu pisze, bo tu pisze 7 po 7. A więc te 2 siódemki obok siebie nie oznaczają 77 w tekście, ale 7 razy 7. Razy 7. Krótko mówiąc, długą nieskończoność. A jeśli tylko z tego, co piszę, to już i tak 490 by wyszło. Czemu Bóg tego od nas chce? Ja myślę, że... Jak myślicie, Panu Bogu o matematykę chodzi? Ja wiem, że Bóg wszystko liczy. Bóg wie nawet, ile mam włosów na głowie, ale tu nie chodzi o matematykę. Wiecie, ludzie czasami dopatrują się szczegółów odnośnie dni stworzenia, godzin, sabatów, 70 dni Daniela, dzielą włosa na 4, ale jakoś nikt o tym nie chce pomyśleć. A Bóg mówi, po prostu wybaczaj zawsze. Nie bój się. Jak wybaczysz więcej niż 7 razy 7, to nie zadzwoni ci nad głową jakiś dzwonek, ty za dużo wybaczasz. Pan chce, by to się stało stylem naszego życia, przyzwyczajeniem. Życie wolne od gniewu, toksycznych oparów, nerwów, zemsty uczyni z nas świadectwo. My nie mamy prowadzić kartoteki życia i grzechów i upadków mojego sąsiada, ale modlić się o niego. Amen. Czy jak popatrzycie na niektórych sąsiadów, to mogliby kartotekę diabłu wręczyć z radością. Mają wszystkie upadki, a Bóg mówi, że się mamy o siebie modlić. Podsumowując temat, chciałbym zakończyć temat, który ruszyłem w tamten czwartek i teraz go chcę skończyć. Przypomnę wam 5 najważniejszych rzeczy, które powiedziałem przez te 2 dni. Po pierwsze, nie możesz doświadczyć wybaczenia, jeśli nie będziesz wybaczał. To jest biblijny fakt. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Wybaczenie jest ciekawą rzeczą. Nie można go mieć, dopóki się go komuś nie da. To jest ciekawe. Im więcej go komuś dajesz, tym więcej go masz. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Po drugie, przebaczenie jest ważne dla naszego duchowego i fizycznego zdrowia. Jeśli nie chcemy się leczyć na wrzody, choroby żołądka, albo nie chcemy doświadczać wielkich problemów, to odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Można jaśniej czy nie? Jezus widział wielki związek, posłuchajcie, Jezus widział wielką relację, wielki związek między wybaczaniem a uzdrowieniem. Nie wiem, czy zauważyliście. Jezus powiedział tak, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone ci się grzechy twoje? Czy wstań i chodź? Dla Jezusa to było jedno. Tam, gdzie jest wybaczenie, tam może działać Boża miłość w wspaniały sposób. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań. I wiecie, co nam powiedział? Że komu odpuścicie, będzie mu odpuszczone. Ale my wiecie, jak to wzięliśmy? A to ja nie odpuszczę, niektórym nie będą mieć odpuszczone. To jest to, jak my jako ludzie to bierzemy. Niektórym się ten werset podoba, mówią, dobrze, że jak ja odpuszczę, to ma odpuszczone. A to niech se trochę pomęczy się. On to nie powiedział po to. Tak naprawdę to, co nam chce nam powiedzieć, abyście wiedzieli, że Syn Boży ma prawo, dał je nam, abyśmy nieśli uzdrowienie dla tej ziemi. Jesteście solą ziemi, światłością świata. Jesteście uzdrowieniem tego świata. Nie jesteście ludźmi, których nikt nigdy nie zranił. Wielu z was wiele musi wybaczyć. Musimy wybaczać sobie, ale dał nam to, abyśmy nieśli uzdrowienie. Brak modlitwy. Kościół, który się nie modli, to jest kościół bez świadectwa, kiedyś to powiedziałem. Ale kościół, który nie wybacza, to jest kościół bez cudów. Ludzie czasem pytają, czemu nie ma cudów? A może dlatego nie ma cudów? Ponieważ nie ma w nas chęci wybaczania. Przebaczenie niesie pokój dla naszego serca i myśli. To jest kolejne, co mówiłem. Serce, które dyszy zemstą, nigdy nie zazna odpoczynku. Mówiłem wam, że dwie różne rzeczy słyszy logika i serce. Kiedy mówisz, nie wybaczę mojemu bliźniemu, to logika słyszy, masz rację, zrobił ci dość, żebyś mu nie wybaczył, ale głębia twojej duszy, Boże życie w tobie, słyszy co innego. Słyszy, że zostaje skazane na wieczne cierpienie, na ból, aż do opamiętania, kiedy ta osoba wybaczy. Niewybaczenie jest skazywaniem własnej duszy na piekło na ziemi. Kiedy są ludzie, do których nie możesz zadzwonić. Wyobrażacie sobie mieć w telefonie kogoś, do kogo nie mogę zadzwonić, bo taka nienawiść jest między nami? Coś wam powiem, nie mam takich ludzi w telefonie, a wy? Mogę wam dać mój telefon, wybierzcie kogo chcecie. Do każdej chwili mogę do niego zadzwonić. Nie mam ani jednej osoby. Mam 479 kontaktów w moim telefonie, znajomych. Ale żaden z nich nie jest kimś, do kogo nie mogę zadzwonić. Fakt, do niektórych nie mogę zadzwonić i nigdy już nie odbiorą, bo są na cmentarzu. Ale planujemy spotkanie i wspólne nabożeństwo. Nie mam jednej osoby, do której bym nie mógł zadzwonić. To jest to, co Bóg wkłada w nasze życie. Przebaczenie robi jeszcze coś. Jeśli macie wrogów, to wam coś powiem. Przebaczenie niszczy wrogów. Usuwa wrogów. Masz wroga, wybaczasz mu, nie masz wroga. Chcesz się pozbyć wrogów, wybacz. Jeśli widzisz we mnie wroga, wybacz mi. Jeśli ja w tobie zobaczę wroga, mogę ci wybaczyć. Jeśli widzisz wroga w bliźnim, wybacz mu. Ktoś powie, ale ty jesteś naiwny, ale on przecież dalej będzie. Nie bój się, Jezus powiedział, żebyś to zrobił. On ma swoje metody i nie zostaniesz z tym sam. Przebaczenie niesie uzdrowienie dla rodziny. Bardzo często ludzie nie myślą, kim są dla bliskich. Od dziecka o tym nie myślimy. Właściwie od młodości. Często, kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi, to zadaje się im pytanie, jakiego sobie weźmiesz męża albo jaką sobie weźmiesz żonę. I wielu młodych ludzi opowiada, jakiego to by chcieli mieć męża albo jaką to by chcieli mieć żonę. Niewielu z nich zastanawia się, jakiego męża albo żonę dają swoją osobom, tej drugiej osobie. Niewielu z nas dziś zastanawia się, jakim jesteś tatą, mamą. Ja cię nie pytam, czy karmisz dzieci. Ja nie pytam, czy dzieci chodzą głodne. Ja wiem, że pracujesz, starasz się, wychowałeś wspaniałą rodzinę, masz dzieci, wnuki, może nawet prawnuki. Ja nie o tym teraz mówię, ale jeżeli będziemy wybaczać, jeżeli dziś wybaczysz w modlitwie, to lepszy człowiek dziś wróci do domu. Wierzycie w to? Lepszy. Będziesz kimś lepszym niż byłeś. Będziesz kim bardziej podobnym do Jezusa. To nas zmieni. Idźmy, żyjmy tym w imieniu Jezusa. Wiecie, wiele by jeszcze można o wybaczeniu powiedzieć. Zobaczcie, dwa wieczory mogłem o tym mówić i chyba mógłbym jeszcze trochę o tym powiedzieć. Wybaczenie sprawia, że wraca do domu lepszy człowiek, lepszy ktoś. Wybaczenie odnawia twoją relację, otwiera ciebie na Pana. I wtedy naprawdę możesz robić swoje. Powstańmy do modlitwy, spędźmy czas. Jeśli masz na sercu modlitwę, to jest dobry czas, żeby się na chwilę pomodlić.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.